Idź w swoim powołaniu. Jeszcze raz dziękuję za Wasze modlitwy i wsparcie podczas mojego maratonu w zeszły weekend. Wiecie, przed biegiem czułem się świetnie. Odbyłem wszystkie treningi, zrobiłem długie wybiegania. Po każdym biegu przekazywałem dane ze swojego smartwatcha, czas i dystans mojemu osobistemu trenerowi ChatGPT, a informacja zwrotna zawsze była bardzo dobra. ChatGPT mówił: jesteś gotowy, czeka cię świetny bieg. Tak więc przed zeszłą niedzielą zacząłem nabierać coraz więcej pewności siebie, może nawet trochę się unosiłem dumą. Pomyślałem, może pobiegnę jeszcze jeden maraton później w tym roku. ChatGPT, wykorzystując wszystkie moje dane biegowe, przewidywał, że ukończę bieg w 4 godziny i 15 minut. Zacząłem więc bieg w tej grupie. O 9 rozpoczął się bieg. Trzymałem tempo ze swoją grupą, ale kiedy minąłem znacznik 5 kilometrów, spojrzałem na zegarek. Coś było nie tak, bo zegarek nie pokazywał, że przebiegłem 5 kilometrów. Pokazywał, że przebiegłem 6,4 kilometra. Wtedy zorientowałem się, że mój smartwatch nie był poprawnie skalibrowany. Nie jestem zbyt dobry z matematyki, ale zacząłem liczyć w głowie, kiedy biegłem. Mając tę nową informację, uświadomiłem sobie, że mój najdłuższy treningowy bieg wynoszący 34 kilometry tak naprawdę nie miał tyle kilometrów. To było tylko 27 kilometrów. To również oznaczało, że moje tempo także nie było poprawne. Ponieważ mój zegarek nie był skalibrowany, zacząłem bieg z grupą, której tempo było w rzeczywistości znacznie szybsze niż moje. Spowodowało to, że na początku zużyłem za dużo energii i pod koniec biegu nie zostało mi jej już zbyt wiele. A wszystko przez to, że mój zegarek nie był odpowiednio skalibrowany. Nie było łatwo, ale ukończyłem bieg. Jednak mój czas nie wyniósł 4 godzin i 15 minut, jak przewidywał ChatGPT, bazując na nieskalibrowanym zegarku. Mój rzeczywisty czas to było 5 godzin i 30 minut. Tłumaczyłem to mojemu synowi w tym tygodniu i zapytał mnie, co to znaczy kalibrować. Miałem trudności z wyjaśnieniem tego, więc musiałem poszukać właściwej definicji. Dostosować coś, aby można było używać tego w sposób dokładny i precyzyjny. Kalibrowanie czegoś oznacza, że dostrajasz coś, aby mogło działać na najwyższym poziomie, tak jak zostało do tego zaprojektowane. Gdy wracamy do listu do Efezjan, chciałbym, żebyście pomyśleli o tej idei kalibracji w odniesieniu do życia chrześcijańskiego. Otwórzcie więc swoje Biblię na 4 rozdziale listu do Efezjan. Tutaj Paweł na początku 4 rozdziału dokona pewnej zmiany. Tak, jak powiedziałem w pierwszym tygodniu, kiedy zaczęliśmy studiować list do Efezjan. Apostoł Paweł często rozpoczyna swoje listy od teologii, a następnie mówi nam, jak żyć tą teologią w codziennym życiu. Najpierw więc mówi nam dlaczego, a potem mówi jak. 4:1. Dlatego ja, więzień w Panu, proszę was, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście powołani. Pamiętajcie, Paweł jest w więzieniu, kiedy pisze ten list. Nie dlatego, że był złodziejem lub przestępcą, ale z powodu wiernego głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. I mówi dlatego, dokonuje przejścia. Innymi słowy mówi, że na podstawie wszystkiego, o czym mówiłem wcześniej w poprzednich rozdziałach, teraz oto jak powinniście żyć. Co powiedział w rozdziałach od 1 do 3? Jaka była ta teologia? W pierwszych 3 rozdziałach widzieliśmy, że zostaliśmy wybrani przez Boga, zanim założono świat, ku chwale Jego chwalebnej łaski. Zostaliśmy odkupieni przez krew baranka, Jezusa Chrystusa. Przy zbawieniu zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, który daje nam mądrość i otwiera oczy naszego serca i przez którego mamy nadzieję oraz moc. Że byliśmy martwi z powodu naszych występków, lecz Bóg, bogaty w miłosierdzie i miłość, zbawił nas z łaski przez wiarę w Chrystusa, i przygotował dla nas dobre uczynki do wykonania.
Przez Jezusa Chrystusa wszyscy jesteśmy obywatelami Królestwa Niebieskiego i że możemy poznać, jak wielka, długa i głęboka jest miłość Ojca do nas. Paweł mówi więc, skoro wszystkie te wspaniałe rzeczy są prawdą, teraz idźcie i żyjcie w sposób godny waszego powołania. Ważne jest, aby dostrzec tu logikę wypowiedzi. Paweł nie mówi, starajcie się być kimś, kim nie jesteście. To nie o to mu chodzi. Mówi wręcz przeciwnie. Mówi, bądźcie tym, kim już jesteście. Zostaliście wybrani przez Boga, więc żyjcie jak wybrani. Zostaliście zbawieni z łaski, więc żyjcie jak zbawieni z łaski. Bóg okazał wam miłosierdzie, więc żyjcie jak ci, którym okazano miłosierdzie. Zostaliście powołani przez Boga, więc żyjcie zgodnie z tym powołaniem. Albo, używając słowa, które chodzi mi po głowie przez cały tydzień, skalibrujcie się. Dostosujcie swoje życie do tego, jak Bóg je zaprojektował. Nie ma sensu rozważać tych wszystkich wspaniałych prawd z pierwszych trzech rozdziałów, a potem żyć w sposób, który tego nie odzwierciedla. To nie ma sensu. Zamiast tego Paweł mówi, skalibrujcie się. Żyjcie tak, aby wasze życie dokładnie odzwierciedlało te wspaniałe prawdy z pierwszych trzech rozdziałów. Jak to zrobić? Jak postępować w sposób godny swojego powołania? 2. Z całą pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem z miłości. 3. Starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Paweł już wcześniej mówił o tym w rozdziałach 2 i 3, jak Chrystus zburzył mury oddzielające narody i kultury. Jesteśmy jednością w Chrystusie. Jesteśmy zjednoczeni przez krzyż i zmartwychwstanie. To nie my tworzymy jedność. Ona została już stworzona przez Ducha Świętego. Naszą rolą jest natomiast pilnie troszczyć się o utrzymanie jedności ducha. Jedność to coś, co wymaga stałej pielęgnacji. To nie jest jak zegarek, który raz nastawiony działa sam z siebie. Nie. To raczej przypomina ogród. Ogród wymaga pielęgnacji. Ogród potrzebuje uwagi. Ktoś musi zauważyć, kiedy roślina potrzebuje podlania czy przycięcia. W przeciwnym razie cały ogród zarośnie i stanie się chaosem. W taki sam sposób musimy gorliwie dbać o jedność Kościoła. Jeśli tego nie zrobimy, konflikty mogą się nasilać, podziały pogłębiać, a wszystko może zamienić się w bałagan. Jak więc utrzymać jedność? Myślę, że Paweł podaje nam przepis w wersecie 2. Z pokorą, łagodnością, cierpliwością i znoszeniem siebie nawzajem w miłości. Jeśli dwie osoby w kościele mają konflikt, ale posiadają te 4 cechy, wtedy wszystko jest możliwe. Przebaczenie, pojednanie przyjdzie takim osobom z łatwością. Ale wyobraźmy sobie odwrotną sytuację. Dwie osoby w kościele mają konflikt, lecz zamiast pokory jest duma, zamiast łagodności surowość, zamiast cierpliwości irytacja, a zamiast znoszenia siebie nawzajem w miłości pojawia się postawa mam go dość albo mam jej dość. Jak bardzo prawdopodobne jest wówczas, że te osoby sobie wybaczą i się pojednają z takim nastawieniem? Niemal niemożliwe. Co dzieli kościoły? Moglibyśmy wymienić wiele rzeczy. Po pierwsze, nieporozumienia dotyczące muzyki uwielbieniowej lub stylu uwielbienia. Po drugie, walki o władzę i konflikty w przywództwie. Po trzecie, plotki. Po czwarte, pycha. Po piąte, spory doktrynalne, o tym za chwilę. I można by tak wymieniać dalej. Problem w kościołach polega na tym, że mamy tendencję do duchowego interpretowania tych spraw i myślenia. Cóż, Bóg jest po mojej stronie, a nie po ich stronie. Nawet nie wiem, czy ta osoba naprawdę jest chrześcijaninem. Tymczasem diabeł się uśmiecha i bije brawo, mówiąc, tak trzymajcie. W kościołach będą konflikty, będą nieporozumienia, będą różne opinie. To normalne. To, jak sobie z tymi rzeczami radzimy,
czyni całą różnicę. Pozwólcie więc, że zadam wam dzisiaj rano pierwsze pytanie. 1. Czy jesteś osobą, która jednoczy ludzi? Czy może jesteś osobą, która dzieli ludzi? Czy jesteś osobą, która narzeka i szemrze? Czy jesteś osobą pokorną i cierpliwą? Czy jesteś agresywny, czy łagodny? Czy starasz się dostrzegać w ludziach dobre cechy, czy zawsze szukasz wad? Oto dobry test. Kiedy ostatnio powiedziałeś komuś przepraszam? Kiedy ostatnio prosiłeś kogoś o przebaczenie? Jeśli nie pamiętasz, to może musisz spojrzeć na siebie w lustrze. Zabiegajcie gorliwie o jedność Kościoła. To coś, o co musimy walczyć. Ale wróćmy do doktryny. Jak daleko powinniśmy się posunąć, żeby zachować jedność? Czy to oznacza, że powinniśmy poświęcić niektóre z naszych przekonań, aby utrzymać pokój? 4. Jest jedno ciało i jeden duch, tak jak też zostaliście powołani do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. 5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. W tych wersetach widzimy podstawę naszej jedności. W tym fragmencie słowo jeden pojawia się 7 razy. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. 1-1-1-1-1-1-1-1. Zachowanie jedności nie oznacza kompromisu w kwestii naszych przekonań. To właśnie te podstawowe przekonania nas jednoczą. Jedno ciało to jest Kościół. Jeden duch to jest Duch Święty, który mieszka w nas. Jedna nadzieja to nie jest chwiejna nadzieja typu może tak, a może nie. To jest pewna nadzieja, którą mamy w Chrystusie. Jeden Pan to jest Jezus. Jedna wiara. Jest wiele religii na świecie, ale Paweł napisał, że jest tylko jedna wiara. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeden chrzest. Paweł mógł mówić o chrzcie Duchem Świętym, który następuje podczas zbawienia, lub o chrzcie wodnym, widocznym znaku wiary. Ale w każdym przypadku zostajemy ochrzczeni w Chrystusa. I wreszcie, jeden Bóg, wszechmogący, transcendentny Bóg, który jest ponad wszystkim. Jedność w Chrystusie nie oznacza, że zawsze zgadzamy się ze sobą we wszystkim, zwłaszcza w takim kościele jak Gospel Church, gdzie pochodzimy z różnych kultur i mamy różne doświadczenia kościelne. Jedność w Chrystusie nie oznacza, że zawsze będziemy się zgadzać we wszystkim, ale oznacza, że zgadzamy się w sprawach najważniejszych. Jak jest napisane na naszej stronie internetowej, wierzymy, że Biblia jest natchnionym, autorytatywnym Słowem Bożym. Wierzymy, że istnieje jeden Bóg, wiecznie istniejący w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzymy w boskość Chrystusa, Jego dziewicze narodziny, Jego bezgrzeszne życie, Jego śmierć na krzyżu za nasze grzechy oraz Jego zmartwychwstanie i powrót. Wierzymy, że wszyscy ludzie są z natury grzesznikami i są potępieni przez Boga. Wierzymy, że Bóg w swojej łasce zapewnił zbawienie wszystkim, którzy Go wzywają. To właśnie nas jednoczy. Ale po omówieniu naszej jedności, Paweł mówi następnie o naszej różnorodności. 7. Ale każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Widzieliśmy, że łaska jest ważnym tematem w liście do Efezjan. Ale Paweł nie mówi tu o łasce zbawienia, lecz o łasce do służenia. W innych fragmentach Pisma mówi się o darach duchowych w podobny sposób. Te dary są czymś, co daje nam Jezus. To nie jest coś, co musisz iść i kupić. A więc jesteśmy jednością, ale wszyscy jesteśmy różni. To jest Boży zamysł. Bóg tak właśnie stworzył Kościół. Bóg celowo uczynił nas różnymi. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 12, Paweł mówi, że jest wiele członków, ale jedno ciało. I to ma sens, prawda? Gdybyśmy wszyscy byli tylko ręką, ile moglibyśmy osiągnąć? Niewiele. ale Bóg tak rozmieścił członki w ciele, jak sam chciał. To znaczy, że istnieje sposób, w jaki wszyscy do siebie pasujemy i razem funkcjonujemy. Istnieje sposób, w jaki Twoje dary uzupełniają dary całego Kościoła. Masz coś do dania, masz coś, co możesz przynieść. I to jest równie wartościowe, jak to, co przynosi każdy inny w tym Kościele. Aby to podkreślić, Paweł zamierza cofnąć się i zacytować Stary Testament. 8. Dlatego mówi, stąpiwszy na wysokość, poprowadził za sobą tłum jeńców i rozdał ludziom dary. 9. A to, że zstąpił, co innego oznacza, jak nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów na ziemię? 10. Ten, który zstąpił, jest tym samym, który i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. Paweł cytuje tutaj psalm 68:18, który jest psalmem zwycięstwa i triumfu. Ale Paweł zmienia tu jedno słowo z psalmu. W psalmie 68 zwycięski Pan otrzymywał dary od ludzi, ale w wersecie 8 Paweł mówi, że rozdał ludziom dary. Innymi słowy, wtedy było zwyczajem, że zwycięski król otrzymywał dary od ludzi jako wyraz triumfu. Ale Paweł mówi, że gdy Jezus zstąpił, gdy przyszedł na ziemię, gdzie umarł na krzyżu, lecz przez zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć raz na zawsze. I gdy Jezus wstąpił z powrotem do nieba, Jezus nie otrzymał darów od ludzi, jak mówił psalm. Raczej On sam rozdał dary ludziom, czyli nam. 11. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Najpierw Paweł mówi o duchowych przywódcach w Kościele, których Chrystus nam dał. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Teraz toczy się pewna debata dotycząca dwóch pierwszych urzędów, apostołów i proroków. Czy są oni wciąż aktywni w Kościele dzisiaj, czy też ich rola zakończyła się, gdy umarli pierwsi apostołowie? Paweł powiedział wcześniej, w rozdziale 2, wersety 19-21. Tak więc nie jesteście już obcymi ani przybyszami, ale obywatelami razem ze świętymi i domownikami Boga. 20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21. Na którym cała budowla, spójnie połączona, wzrasta w świętą świątynię w Panu. Tak więc powiedziałbym, że w pewnym sensie istniał wyjątkowy sposób, w jaki Bóg użył apostołów i proroków w pierwotnym Kościele, którego nie da się dziś powtórzyć. Został położony fundament. Bóg użył tych ludzi, by dać nam Pismo Nowego Testamentu i by uformować pierwszy Kościół. Dlatego powiedziałbym, że to było wyjątkowe i nie da się tego powtórzyć. Ale jeśli mamy na myśli apostołów w znaczeniu osób posłanych, co właśnie oznacza słowo apostoł, oraz jeśli mamy na myśli proroków w sensie posiadania duchowego daru proroctwa opisanego w pierwszym liście do Koryntian, to powiedziałbym, że to wciąż istnieje dzisiaj. Innymi słowy, zostałem posłany, aby założyć Kościół tutaj w Polsce, ale nie powiedziałbym, że mam taką samą rolę jak apostoł Piotr, Jan, Paweł, czy którykolwiek z innych apostołów, których Bóg użył do spisania Nowego Testamentu. I oto co powiedziałbym o tych dwóch słowach oraz o wszelkich innych tytułach. Uważajcie, by nie podążać za kimś tylko dlatego, że posiada tytuł. Każdy może sobie nadać tytuł. To, że ktoś ma jakiś tytuł, nie oznacza, że Pan powierzył mu tą służbę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach Instagrama i YouTube. Łatwo znaleźć takie obrazy. Najpierw prorok, potem apostoł, potem doktor. Zrobiłem te w 2 minuty. ChatGPT już wiedział, jaki tekst tam wstawić. 1. Przebudzenie i moc. Rozpal swoją wiarę. Ogień. Nowe poruszenie ducha. Przełom jest blisko. 2. Marzenia sięgające nieba. Przed prywatnym odrzutowcem. 3.
a tytuły mogą imponować ludziom w świecie akademickim. Nie jestem doktorem, ale na tym zdjęciu wyglądam, jakbym wiedział, o czym mówię. Chodzi mi o to, każdy może nadać sobie tytuł. Każdy może zrobić fajną grafikę na Instagram, ale jeśli nie znasz tej osoby, bądź bardzo ostrożny, zanim dasz jej jakąkolwiek władzę w swoim życiu. Nie pokładaj swojej nadziei w człowieku, ani w efektownym tytule. Pokładaj swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie. I pozwólcie, że powiem jeszcze jedną rzecz. Proszę, wróćcie do obrazka z ogniem i lwami. Wiecie, o czym myślę, gdy widzę takie rzeczy? Myślę o loterii. Czym jest loteria? Loteria sprzedaje wam ideę drogi na skróty. Loteria sprzedaje myśl, że nie trzeba ciężko pracować ani oszczędzać pieniędzy, aby się wzbogacić. Można szybko się wzbogacić, kupując los na loterię. Wiecie, kto kupuje najwięcej losów na loterię? Myślicie, że to bogaci ludzie? Nie. Oni ciężko pracowali na te pieniądze, więc nie chcą ich marnować. Najlepszymi klientami loterii są ludzie biedni. Szukają drogi na skróty. Niestety, loteria utrzymuje ich w biedzie. Oferuje możliwość szybkiego wzbogacenia się, ale dla większości ludzi grających w loterię oznacza to zmarnowanie tych niewielkich pieniędzy, które posiadają, na losy loteryjne. Ten obraz przypomina mi loterię, ponieważ próbuje zaoferować duchową drogę na skróty. Przyjdź po swój przełom. Przyjdź i zdobądź ten ogień i moc. Przyjdź i zdobądź sukces, o którym marzysz. Myślisz, że duchowo dojrzali ludzie dają się na to nabrać? Nie, bo wiedzą, że w Królestwie Niebios nie ma dróg na skróty. Duchowy owoc potrzebuje czasu, by wzrosnąć. Naśladowanie Jezusa to podróż, a nie szybki lot. Ale wiesz, jaki rodzaj ludzi daje się wciągnąć w takie rzeczy? Niestety ludzie mniej dojrzali duchowo. Ludzie zdesperowani. Ludzie szukający drogi na skróty. Ale w Królestwie Niebios nie ma dróg na skróty. Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce być Jego uczniem, musi się zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Go. Jezus nie powiedział, żeby gonić za ogniem, nowymi poruszeniami i szukać przełomów. Powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Nie pokładajcie nadziei w wielkich wydarzeniach, efektownych tytułach czy ludziach oferujących duchowe drogi na skróty. Pokładajcie nadzieję w Panu. Paweł wspomina również ewangelistów, czyli ludzi, którzy dzielą się Ewangelią z innymi. Wspomina także pastorów i nauczycieli. Niektórzy twierdzą, że są to dwa różne urzędy, inni zaś uważają, że powinno się mówić pastor-nauczyciel, ze względu na spójnik, którego używa Paweł. Tak czy inaczej są one ze sobą ściśle powiązane. Słowo pastor wiąże się ze słowem pasterz. Dobry pasterz czuwa nad owcami i troszczy się o nie. W taki właśnie sposób pastor powinien prowadzić ludzi w kościele. Pamiętam, kiedy byłem w seminarium, zapytałem kilku moich kolegów, jaką służbą chcieliby się zajmować po ukończeniu studiów. I pamiętam, że jeden z moich przyjaciół powiedział, że chciałby być pastorem nauczającym w dużym kościele. Innymi słowy, chciałby co tydzień stać na scenie i głosić, ale nie chciał spotykać się z ludźmi z kościoła w ciągu tygodnia. Powiedziałem mu, że to szaleństwo. Po pierwsze, żaden duży kościół nie zatrudni 25-latka jako głównego nauczyciela. Po drugie, dlaczego kościół miałby przejmować się tym, co masz do powiedzenia, jeśli ty się nimi nie przejmujesz? Nauczanie i pasterzowanie zawsze idą ze sobą w parze. Wiem, że niektórzy z was wywodzą się z tradycji kościelnych, w których nie mieliście dostępu do pastora, albo pastor był trudny do osiągnięcia. Pastor był bardziej jak postać królewska. Przykro mi. Po prostu nie widzę takiego przykładu w Nowym Testamencie. Obraz, który przedstawia nam tutaj Paweł, jest podobny do pasterza, a nie do króla. Pasterz spędza czas z owcami. Dla mnie dwie najważniejsze rzeczy, które robię w ciągu tygodnia,
to nauczanie lub głoszenie oraz chodzenie i modlenie się z wami. Pogodziłem się z tym, że mogę być słaby w każdej innej części tej pracy, ale te dwie rzeczy, pasterzowanie i nauczanie, to na nich chcę spędzać większość mojego czasu. Widzimy więc te urzędy, apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. I co oni mają wam pomóc robić? Czy mają wam pomóc rozpalić ten ogień, doświadczyć nowego poruszenia albo przełomu?
12. Aby wyposażyć świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. 13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości pełni Chrystusowej. Paweł nie mówi nic o nowym ogniu, nowym poruszeniu czy przełomie. Na czym więc polega zadanie przywództwa Kościoła? Jest powiedziane, że ich rolą jest pomóc wam być wyposażonymi do dzieła służby, tak abyście mogli budować Kościół, być zjednoczeni w wierze i poznaniu oraz dojść do duchowej dojrzałości. To się dzieje na różne sposoby. Oczywiście obejmuje to nauczanie, tak jak robię to teraz, ale może to być także studium biblijne, konferencja czy spotkanie jeden na jeden. Nauczanie może przybierać różne formy. Oznacza to również stwarzanie okazji do służenia przez Kościół. Wyposażenie to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale używanie tej wiedzy do służby. Służby Bogu i służby ludziom Bożym.
Innymi słowy, dzieło posługi nie jest wykonywane tylko przez liderów i personel. Paweł mówi, że to zadanie całego Kościoła. Każdy ma dar i każdy powinien używać tego daru, aby budować Kościół. Innymi słowy, nie chodzi o to, żebyś ty coś otrzymał, ten ogień, to poruszenie czy przełom. Chodzi o to, abyś ty dawał, być wyposażonym do służenia i budowania Kościoła. Moje drugie pytanie dziś rano, 2. Czy jesteś konsumentem, czy współtwórcą? W jaki sposób służysz tutaj Kościołowi Bożemu? Czy tylko przyjmujesz, czy także służysz i dajesz? Istnieje wiele sposobów służenia w Kościele. Może jesteś tu dziś i nie wiesz, jaki jest twój dar. To w porządku. Bardzo chcielibyśmy pomóc ci go odkryć. Chodzi o to, że potrzebujemy ciebie. Bez ciebie jesteśmy niekompletni. Potrzebujemy cię, aby budować to ciało Chrystusa, żebyśmy mogli stać się dojrzali.
14. Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez przebiegłość w sprowadzaniu na manowce błędu. Czym jest przeciwieństwo dojrzałości? Dziecinność, niedojrzałość w wierze. Paweł daje nam ten obraz miotania falami i wiatrami różnych nauk i spisków. Jeśli kiedykolwiek byłeś w wodzie, kiedy zaczyna wiać i pojawiają się duże fale, wiesz, że jest to przerażające. Chwytasz się wtedy czegokolwiek, co znajdziesz, żeby się utrzymać. O to tu chodzi. To ktoś, kto nie jest ugruntowany w prawdzie, więc łatwo daje się zwieść fałszywemu nauczaniu. To nie działa, więc chwyta się czegokolwiek, co znajdzie, a to kolejne fałszywe nauczanie. Tam i z powrotem, idąc z jednego kierunku w drugi. Paweł mówi, dojrzejcie, nie bądźcie tacy, wyposażcie się, wzrastajcie w poznaniu Chrystusa, a będziecie w stanie rozpoznać, co jest prawdą, gdy pojawi się fałszywe nauczanie.
15. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. 16. Z którego całe ciało, harmonijnie złączone i powiązane przez wszystkie wzajemnie się wspierające stawy, według działania właściwego każdej części, wzrasta i buduje samo siebie w miłości. Jesteśmy powołani, aby znać prawdę, ale jesteśmy też powołani, by mówić prawdę. Jednak niektórzy chrześcijanie są bardzo dobrzy w mówieniu prawdy, ale zawodzą w tej drugiej części, mówieniu prawdy w miłości. Innymi słowy, Bogu nie zależy tylko na tym, co mówisz, ale także na tym, jak to mówisz. Zależy Mu na sposobie przekazu. Pozwól, że zapytam. 3.
czy mówisz prawdę, a może mówisz prawdę w miłości.
Każdy może po prostu powiedzieć prawdę, ale potrzeba dojrzałości, potrzeba mądrości, potrzeba modlitwy, aby mówić prawdę w miłości. A kiedy to robimy, dajemy komuś dar, który może pomóc mu wzrastać do dojrzałości. Paweł wraca do tego obrazu Kościoła jako ciała, z Chrystusem jako głową. Kiedy ciało wzrasta i jest wyposażone, staje się silniejsze i działa tak, jak Bóg je zaprojektował. Po biegu w ostatni weekend bardzo bolała mnie łopatka, więc poszedłem na rehabilitację na 4. piętro. Fizjoterapeuta tłumaczył mi, jak wszystko w ciele jest połączone i jak nadmierne użycie jednej części obciąża inne części ciała. Powiedziałem mu, że nie jestem fizjoterapeutą, ale Biblia mówi to samo. Jeśli jedna część nie jest aktywna, pozostałe muszą próbować to nadrobić, co może prowadzić do zbyt dużego obciążenia tych części. W ten sam sposób Bóg zaprojektował Kościół jak ciało. Wszystkie części muszą współpracować, aby ciało mogło osiągnąć swój pełny potencjał. Jestem prawie pewien, że fizjoterapeuta nie spodziewał się tego dnia studium biblijnego, ale się zgodził. Aby ciało mogło funkcjonować na pełnych obrotach, wszystkie części muszą współpracować. Ostatnie pytanie, 4. Czy postępujesz w sposób godny swojego powołania w Chrystusie? Czy żyjesz tak, jakbyś został wybrany przez Boga? Czy żyjesz tak, jakbyś został zbawiony przez łaskę, przez wiarę? Jak wygląda twoja kalibracja? Czy żyjesz swoje życie w taki sposób, w jaki Bóg zaprojektował, abyś żył? Wiesz, wspaniałe w tych zegarkach jest to, że kiedy dowiedziałem się, że nie był skalibrowany, było to naprawdę łatwe do naprawienia. Wczoraj poszedłem pobiegać i wszystko działało świetnie. Dystans był dokładny, tempo było dokładne i kiedy już wiedziałem, że biegnę zgodnie z prawdą, naprawdę cieszyłem się biegiem, czego nie mogłem powiedzieć o zeszłej niedzieli. Postępuj w sposób godny swojego powołania w Chrystusie. Bądź tym, kim już jesteś, abyśmy jako Kościół, jako ciało Chrystusa, mogli ciągle wzrastać w miłości. Koniec kazania.